Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z europejską sprawą seryjnego sprawcy, w której nastąpił ogromny zwrot akcji. Trudno uwierzyć, że nie jest to fikcyjny motyw z filmu czy książki, a historia, która wydarzyła się naprawdę. I zdecydowanie warto posłuchać do końca, żeby dowiedzieć się, jak właściwie na własne życzenie morderca został schwytany. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Kiczewa, miasta w zachodniej Macedonii. 16 listopada 2004 roku córka 64-letniej Mitry Simianowskiej skontaktowała się z policją i zgłosiła zaginięcie mamy. Kobieta ostatni raz była widziana na pobliskim targu, jednak po zakończeniu zakupów nie dotarła do domu. Śledczy przeszukali mieszkanie kobiety, jednak nie znaleźli tam śladów mogących wskazywać na powód tego nagłego zniknięcia. Teoretyzowano, że 64-latka mogła wyjechać z własnej woli w towarzystwie kochanka. Jednak córka od razu zaprzeczała domysłom i nalegała, aby policja przeprowadziła śledztwo i odnalazła Mitrę. Gdy wysiłki młodej kobiety nie przynosiły rezultatów, postanowiła poprosić o pomoc lokalnego reportera, który mógł nagłośnić sprawę. Włado Taneski mieszkał zaledwie kilka ulic dalej i zgodził się opisać sprawę zaginięcia. Niestety, pierwsza publikacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nie zgłosił się żaden świadek dysponujący informacjami na temat aktualnego miejsca pobytu Mitry. Włado, który zajmował się dziennikarstwem od lat 80. i na przestrzeni lat donosił na temat bieżących wydarzeń w okolicy oraz w całym kraju, rzadko miał okazję pracować nad sprawami takimi jak ta. Przestępstwa i przypadki wymagające przeprowadzenia dziennikarskiego śledztwa były rzadkością w tej spokojnej okolicy. Reporter przeprowadził wywiady z bliskimi 64-latki i potencjalnymi świadkami, jednak kobieta jakby rozpłynęła się w powietrzu. Wkrótce nastąpił jednak przełom. 12 stycznia 2005 roku handlarz złomem znalazł ciało Mitry porzucone między kolumnami opuszczonej hali sportowej w Kiczewie. Zwłoki były zawinięte w czarny plastikowy worek i przewiązane kablem. W momencie odnalezienia kobieta nie żyła od zaledwie 10 dni, co oznaczało, że przez aż 2 miesiące po swoim zaginięciu była przetrzymywana i torturowana przez swojego oprawcę. Okoliczności tej zbrodni były wyjątkowo szokujące. Mitra była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie, a ostateczną przyczyną jej śmierci było uduszenie. Wieści na temat tej zbrodni wstrząsnęły okolicą. 64-latka nie miała żadnych wrogów, a na miejscu znalezienia jej ciała nie było żadnych śladów mogących wskazywać na motyw, co oznaczało, że najprawdopodobniej był to mord podyktowany wyłącznie żądzą krwi. Lokalni mieszkańcy byli przerażeni i obawiali się kolejnego ataku ze strony przestępcy, który wciąż przebywał na wolności. Głównym źródłem informacji na temat postępów w tym śledztwie były artykuły Włada Taneskiego, który zwrócił uwagę na możliwe powiązanie tej zbrodni z innym zabójstwem, które miało miejsce w grudniu 2004 roku. Radosław Bożinowski, mieszkaniec wsi oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Kiczewa, padł ofiarą wstrząsającej zbrodni. Został napadnięty i brutalnie zamordowany w swoim domu. Jego ręce i nogi były związane, a stan zwłok wskazywał na tortury. Modus operandi napastników w obu tych przypadkach wydawał się być niemal identyczny i Taneski wysnuł teorię, że może stać za nimi ten sam sprawca lub sprawcy i że policja ma do czynienia z seryjnym zabójcą. W ciągu kolejnych tygodni udało się dotrzeć do 2 podejrzanych – Ante Listeskiego i Igora Mirczewskiego. Mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem 2 zabójstw i po wielogodzinnych przesłuchaniach przyznali się do zabójstwa Radosława Bożinowskiego. Mimo nacisków ze strony śledczych uparcie obstawali jednak przy tym, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią Mitry Simianowskiej. Jednak ze względu na to, że prawdopodobieństwo, że w odstępie miesiąca doszło do aż dwóch tak podobnych do siebie zbrodni, obu w sąsiednich macedońskich miasteczkach, było bliskie zeru. Dlatego Ante i Igor stanęli przed sądem oskarżeni o dwa zabójstwa. W 2005 roku zostali uznani za winnych i usłyszeli wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Taneski był obecny na sali sądowej i później opisał zachowanie skazanych. Jego zdaniem wyglądali na zrezygnowanych. Patrzyli na siebie nawzajem i cierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyroku, tak jakby wiedząc, że niedługo to wszystko się skończy i zapłacą za swoje zbrodnie. Mężczyźni mieli resztę życia spędzić za kratami, a mieszkańcy Kiczewa wreszcie spać spokojnie. To drugie jednak nie mogło być dalsze od prawdy. Zaledwie dwa lata później, w listopadzie 2007 roku, doszło do kolejnej tragedii, kiedy zaginęła 56-letnia Ljubica Litowska, która wyszła z domu na zakupy i był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek ją widział. Bliscy opisali kobietę jako skromną i uczciwą osobę. Nie była zamożna, ale ciężko pracowała, żeby zapewnić byt sobie i rodzinie. Jej nagłe zniknięcie było zaskakujące. Nie wspominała o chęci wyjazdu, jakichkolwiek planach, czy nie sygnalizowała także niezadowolenia ze swojej sytuacji życiowej. Zniknięcie nie wydawało się więc wynikać z jej woli i nie dało się go logicznie wytłumaczyć. Sprawa została oczywiście szczegółowo opisana przez Włada Taneskiego, który przeprowadził długi wywiad z synem Ljubicy, który podejrzewał, że mamie niestety stała się krzywda. Syn wcześniej skontaktował się ze wszystkimi klientami mamy, których domy sprzątała, i niestety okazało się, że nikt nie widział jej od początku listopada. Ta sprawa niestety nie miała doczekać się pozytywnego zakończenia. 3 lutego 2008 roku, po 3 miesiącach od zaginięcia, ciało 56-latki zostało odnalezione. Była związana, a ciało nosiło ślady pobicia, przemocy seksualnej i uduszenia. Kobieta nie żyła od zaledwie kilku dni, co oznaczało, że została porwana i była przetrzymywana przez oprawcę. Trudno było nie zauważyć podobieństw do morderstwa sprzed 2 lat. Litowska została wykorzystana w taki sam sposób jak Mitra, a zwłoki były ukryte w identyczny sposób. Zawinięte w czarny worek i przewiązane kablem. Był jednak jeden problem. Osoby odpowiedzialne za śmierć Mitry teoretycznie od lat znajdowały się już za kratami. Taneski nie omieszkał wspomnieć o podobieństwach między zabójstwami w swoim artykule opisującym sprawę. Podobnie jak inni mieszkańcy Kiczewa, wierzył, że jest to sprawka seryjnego mordercy, a Ante i Igor mówili prawdę i rzeczywiście są odpowiedzialni wyłącznie za zabójstwo Radosława. Włado wspomniał również, że Ljubica najprawdopodobniej została potrącona przez samochód, a sprawca tego wypadku, zamiast zawieźć ją do szpitala, postanowił ją uwięzić i wykorzystać w najokrutniejszy możliwy sposób. Dodał, że policji nie udało się jeszcze zidentyfikować sprawcy, jednak są na jego tropie. Zanim jednak udało się schwytać grasującego w okolicy mordercę, doszło do jeszcze jednej tragedii. Zaginęła kolejna kobieta, 65-letnia Zivana Temelkowska, która ostatni raz była widziana 7 maja 2008 roku. Okoliczności jej zniknięcia były jednak mniej tajemnicze niż w przypadku poprzednich zaginionych. Od początku było jasne, że Zivana padła ofiarą podstępu zorganizowanego przez porywacza. Kobieta usłyszała nadawany przez radio komunikat informujący o poważnym wypadku drogowym, który miał miejsce w Kiczewie, w którym jednym z poszkodowanych był jej syn. Podano także informację, że mężczyzna znajduje się w szpitalu. Sąsiedzi widzieli, jak kobieta wychodzi z budynku i można było zauważyć, że jest zdenerwowana i ma zmartwioną minę. Pojechała do szpitala, gdzie podobno miał znajdować się jej syn, jednak pracownicy placówki poinformowali ją, że nie ma tam nikogo o tym nazwisku i że w ostatnim czasie nie przyjęli poszkodowanych po wypadku. Później tego dnia syn Zivany, cały i zdrowy, pojechał do jej mieszkania, jednak nikogo tam nie zastał. Po rozmowie z sąsiadami dowiedział się, że mama pojechała do szpitala i postanowił zgłosić sprawę na policję. Okazało się, że komunikat radiowy został sfabrykowany przez porywacza, aby wywabić kobietę z domu. Kolejnego dnia telefon komórkowy 65-latki został znaleziony w pobliżu przedszkola, w krzakach przy jezdni i wyglądało na to, że został wyrzucony z jadącego pojazdu, aby miejsce pobytu jego właścicielki nie mogło zostać namierzone. W tym przypadku, ze względu na bardzo charakterystyczne okoliczności, od początku nie było wątpliwości, że jest to sprawka seryjnego mordercy. Znając jego modus operandi, było wiadomo, że kobieta najprawdopodobniej wciąż żyje, jest przetrzymywana i dręczona i jeśli nie zostanie w porę uratowana, to niestety podzieli los swoich poprzedniczek. Ostatecznie okazało się, że na ratunek było za późno. Ciało z Iwany odnaleziono na wysypisku śmieci 16 maja 2008 roku. 9 dni po jej zaginięciu i okazało się, że spotkał ją taki sam los jak dwie wcześniejsze kobiety. Doświadczyła tortur, na samej jej czaszce znajdowało się kilkanaście urazów. Miała także połamane żebra, została zgwałcona przy użyciu dwóch różnych butelek, a ostatecznie straciła życie w wyniku uduszenia. Ciało związano kablem telefonicznym. Nie było więc wątpliwości, że za wszystkie trzy zbrodnie odpowiedzialna jest jedna osoba. Oprócz identycznych okoliczności samych zbrodni, profile ofiar także były takie same. Kobiety były w podobnym wieku, pracowały jako sprzątaczki i mieszkały w tej samej okolicy. Pierwszym reporterem na miejscu był oczywiście Włado Taneski. Przerażeni mieszkańcy Kiczewa z niecierpliwością czekali na raporty ze śledztwa i wyczekiwali informacji o schwytaniu sprawcy, aby w końcu mogli spać spokojnie. W swoim artykule Taneski podkreślił podobieństwa między tą zbrodnią a zabójstwem sprzed roku, a oprawca zaczął być nazywany potworem z Kiczewa. Ciało ostatniej ofiary, w odróżnieniu od poprzednich dwóch, nie było jednak zawinięte w czarny plastikowy worek, a w zieloną koszulę, która nie była własnością ofiary. Zakładano więc, że musiała należeć do sprawcy. Dodatkowo na przedmiocie udało się zabezpieczyć ślady krwi, które nie były ofiary. Ekspertom udało się uzyskać także DNA mordercy pierwszej z kobiet, Mitry Simianowskiej, i utworzyć profil genetyczny sprawcy. Ponieważ DNA pokrywało się z tym znalezionym przy ostatniej ofierze, a nie było zgodne z materiałem genetycznym żadnego z dwóch mężczyzn skazanych za śmierć Mitry, to Ante Rysteski i Igor Mielczewski zostali oczyszczeni z tego zarzutu. Oznaczało to jednak, że 64-latka była pierwszą znaną ofiarą seryjnego mordercy, który wciąż znajdował się na wolności. Policja dysponowała już jego materiałem genetycznym, jednak nie mieli jeszcze podejrzanych, z którymi mogliby go porównać. Liczono jednak, że odnalezienie potwora z Kiczewa to tylko kwestia czasu. Było to jedno z, jeśli nie największe śledztwo w historii Macedonii. Do Kiczewa wysłano najlepszych śledczych z całego kraju. Ustalono, że zabójca najprawdopodobniej był silnym fizycznie mężczyzną w średnim wieku. Mieszkał w Kiczewie i dobrze znał tę okolicę. Wiedział jak i gdzie porywać w biały dzień i nie zostać przy tym zauważonym. Wymagało to także ponadprzeciętnej inteligencji. Natura zbrodni była bardzo niepokojąca. Podejrzewano, że podłoże zapędów mogło mieć miejsce w jego młodości. Frustracje i traumy mogły doprowadzić do sadystycznych zapędów. I teoretyzowano, że ofiary mogły być dobierane w taki sposób, aby pasowały do źródła tych frustracji, czyli w tym przypadku byłaby to kobieta w średnim wieku. Policja wytypowała kilku podejrzanych w sprawie z Iwany Temelkowskiej. Byli to m.in. jej sąsiedzi i lokalny taksówkarz. Jednak prawdziwy przełom w sprawie miał nastąpić dopiero po publikacji artykułu Włada Taneskiego. Dziennikarz jak zwykle skrupulatnie opisał sprawę z uwzględnieniem wielu szczegółów. Jednak tym razem jego dokładność wzbudziła podejrzenia. W artykule oprócz informacji podanych wcześniej do wiadomości publicznej przez policję znalazła się również informacja, że z Iwana została związana tym samym kablem telefonicznym, którym ją uduszono. Było to zgodne z prawdą, jednak wyłącznie lekarz sądowy oraz sam zabójca mogli znać ten szczegół. Skierowało to uwagę śledczych w stronę dziennikarza, który do tej pory, choć znajdował się w centrum tych wydarzeń, to nie był podejrzanym. W myśl zasady, że najciemniej jest pod latarnią. Były to wyłącznie poszlakowe dowody, jednak i tak skłoniły śledczych do zlecenia obserwacji mężczyzny i do jego ostatecznego aresztowania. 20 czerwca 2008 roku Vlado Taneski został zatrzymany w swoim domu. Podczas przesłuchania odmówił współpracy z policją, nie odpowiadał na pytania. Utrzymywał, że jest niewinny i poprosił o wsparcie adwokata. W ciągu kolejnych dni przeprowadzono aż 3 badania porównawcze DNA, żeby mieć 100% pewność, że materiał genetyczny dziennikarza jest zgodny z nasieniem znalezionym na ciałach ofiar potwora z Kiczewa. W pobliżu ciała z Iwany znajdowały się też włosy, które okazały się należeć do Taneskiego, a koszula, w którą zawinięte było ciało 65-latki, także była jego, a właściwie jego matki. Dowody były więc wręcz przytłaczające. Od razu uwagę śledczych przykuł również fakt podobieństwa ofiar do matki sprawcy, zarówno w kwestii wyglądu, jak i zawodu. Kobieta była sprzątaczką i, co ciekawe, nawet osobiście znała ofiary. Wcześniejsze hipotezy wydawały się więc potwierdzać i Vlado najprawdopodobniej dobierał kobiety, które kojarzyły mu się z matką. Taneski urodził się w 1952 roku w Kiczewie. Był drugim z trojga rodzeństwa. Ich ojciec był weteranem II wojny światowej i ze względu na militarną przeszłość wraz z żoną byli bardzo surowymi rodzicami. Wprowadzali w domu ścisłą dyscyplinę i mieli bardzo konserwatywne podejście do wychowania. Na przestrzeni lat Vlado zaczął mieć szczególnie skomplikowane i napięte relacje z matką. Po studiach dziennikarskich w Chorwacji Vlado zaczął interesować się poezją i pisarstwem. W wieku 21 lat poznał swoją przyszłą żonę, Vesnę, studentkę prawa. I co ciekawe, Vesna ostatecznie została pierwszą kobietą prawniczką w Kiczewie. W ciągu kolejnych lat małżeństwo doczekało się 2 dzieci. Na początku swojej dziennikarskiej kariery Taneski pracował w stacji radiowej. Później zaczął pisać artykuły do 2 lokalnych gazet: Nowa Makedonia i Utryński Weznik. W 2002 roku ojciec Taneskiego popełnił samobójstwo, a kilka miesięcy później jego matka przypadkowo przedawkowała leki. Rok później, w 2003 roku, Taneski został zwolniony z gazety Nowa Makedonia, co pogłębiło problemy finansowe rodziny. W trakcie śledztwa przypomniano sobie pewną sprawę, która od lat znajdowała się w archiwum X. 73-letnia Gorica Pawlowska zaginęła w maju 2003 i nie udało się jej odnaleźć. Podejrzewano, że kobieta mogła zgubić się na pobliskim zalesionym terenie i nie być w stanie wrócić do domu. Jednak przez kolejne lata nie znaleziono jej ciała i przez brak dowodów sprawa poszła w zapomnienie. Teraz zaczęto zastanawiać się, czy Gorica nie była pierwszą ofiarą Taneskiego. Ze względu jednak na brak ciała nie sposób było tego udowodnić. Zarówno główna rezydencja Taneskiego w Kiczewie, jak i jego domek letniskowy pod miastem zostały dokładnie przeszukane. Odkryto, że swoje ofiary przetrzymywał i torturował właśnie w drugim domu, który znajdował się na odludziu, co pomagało ukryć to, co dzieje się wewnątrz. W domku znaleziono przytłaczające dowody na winę Vlada. Materiały pornograficzne, liny, kable telefoniczne pasujące do tych z miejsca zbrodni oraz rzeczy osobiste ofiar. W oczekiwaniu na proces sądowy Taneski został przetransportowany do Tetowa i tam umieszczony w areszcie w celi z 3 innymi osadzonymi. Cela składała się z pokoju z piętrowymi łóżkami oraz niewielkiej łazienki z toaletą i umywalką. Z powodu częstych awarii w dostawie wody znajdowało się tam również spore wiadro, żeby osadzeni w razie problemów mogli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. 23 czerwca 2008 roku, 3 dni po aresztowaniu Taneskiego, o 2 w nocy jeden z jego współwięźniów wszedł do toalety i z przerażeniem zobaczył Vlada klęczącego na podłodze z głową w wiadrze wypełnionym wodą. Próby resuscytacji okazały się nieskuteczne i oficjalnie stwierdzono zgon mężczyzny. Mimo że sposób był dość nietypowy, to od samego początku stwierdzono, że mężczyzna sam targnął się na swoje życie, co później potwierdził znaleziony w kieszeni jego spodni list pożegnalny. Tym samym potwór z Kiczewa uniknął odpowiedzialności za zbrodnie. Mężczyźnie postawiono już 2 zarzuty morderstwa i planowano oskarżyć go o wszystkie 3 zabójstwa. Jednak po śmierci podejrzanego sprawa została automatycznie zamknięta i nie wszczęto śledztwa w związku z jego zgonem. I to jest już koniec tej nietypowej sprawy. W historii znane są też inne przypadki publicystów, dla których chęć zdobycia sławy może być silniejsza niż pozwala na to zdrowy rozsądek, a podczas dążenia do celu kuszące bywa wykroczenie poza granice moralności. Temat artystów, którzy w swoich dziełach poniekąd przyznawali się do popełniania przestępstw, czy to umyślnie, czy przypadkowo, jest niesamowicie fascynujący. Jednym z nieco zbliżonych przykładów tego zjawiska może być głośna polska sprawa Krystiana Bali, który w 2003 roku wydał książkę Amok, w której opisał zabójstwo, zdaniem wielu zbliżone do zbrodni, której dokonał sam autor. W 2007 roku Bala został skazany za zamordowanie domniemanego kochanka swojej żony. Treść książki była jedną z poszlak, które skierowały uwagę policji w jego stronę. Choć samo zainteresowanie tym, co inne i skrajne, nie jest powodem do niepokoju, to jednak poznając sprawy takie jak ta, potwora z Kiczewa, aż strach pomyśleć, że w niektórych osobach wykonujących w pewnym sensie podobną pracę do mojej, czyli raportujących na temat zbrodni, może kryć się prawdziwe zło. Wydaje mi się jednak, że w tym przypadku chodziło bardziej o zuchwałość mordercy, chęć kontroli i poczucia wyższości nad policją, które motywowały do opisywania swoich własnych zbrodni. Jeśli słyszeliście o podobnych przypadkach, dajcie mi znać w komentarzach. I oczywiście, jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, również napiszcie to w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!